W poprzednich audycjach oznaczenie, jakie posiada prawdziwa chrystologia jako kryterium dla rozróżniania duchów, a w konsekwencji o jej znaczeniu dla faktu zbawienia wiecznego człowieka. To jest sprawą najwyższej wagi, sprawą życia lub śmierci. Dlatego też Kościół przechowuje w sobie żywą pamięć świętego nakazu Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Boga, który powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, ucząc je wszystkiego, co wam przykazałem. Tymczasem obserwuje się w tymże całym świecie lekkomyślne lekceważenie boskiej nauki Jezusa oraz jej boskiego autorytetu, w tym także jego nauki o Kościele, co motywuje bezpośrednio również lekceważenie tajemnicy Kościoła oraz jego roli jako koniecznego pośrednika zbawienia. To niebezpieczne lekceważenie depozytu wiary powoduje w następstwie także lekceważenie rozmaitych ewangelicznych ostrzeżeń odnośnie zbawienia wiecznego, o których za chwilę powiemy. Ostrzeżenia te bardzo jasne i konkretne, mają więc wybitnie praktyczny charakter, dotykając pierwszorzędnych problemów ludzkich. Podobnie jak praktyczny charakter posiada chrystologia, czy też teologia w ogóle, nie będące czymś w rodzaju abstrakcyjnej gimnastyki umysłu, jak uważa także wielu chrześcijan, ale będące rzeczywistością ogromnie praktyczną i dotykającą fundamentalnych oraz konkretnych odpowiedzi na tajemnicę ludzkiej egzystencji. Taki był zawsze biblijny czy chrześcijański punkt widzenia. Są też prawdziwie irytujące jest naiwnie niepoważne traktowanie teologii, także i tej wybitnie zorientowanej praktycznie, gdzie wszelkie rozważania teologiczne uważa się z góry za niepotrzebne, spekulatywne wymysły, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, na przykład z polityką, ekonomią czy nawet z etyką. Dlatego też jest wprost niepojęte, że w rozmaitych publikatorach w Polsce, w kraju uważanym za chrześcijański, jest tak mało miejsca na formację świadomości chrześcijańskiej, w zamian za to często zuchwale ośmieszanej. Natomiast zawsze znajdzie się miejsce na rozmaite dekadenckie publikacje czy programy, które nawet jeśli nie zatruwają umysłów ludzkich, to w najlepszym razie są zwykłym marnowaniem cennego czasu, który można by wypełnić czymś, co dotyka spraw najwyższej wagi, jak problem zbawienia wiecznego oraz jego uwarunkowań, gdyż takowe wedle nauki Kościoła istnieją i są bardzo konkretne. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej znakomitej, choć może zbyt mało znanej encyklice o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, w jednym z rozdziałów zwraca uwagę na wstrząsające słowa Chrystusa, które on sam wypowiedział, a które można by nazwać, wedle określenia papieża, słowami o nieprzebaczeniu. Chodzi tu o szczególny grzech, grzech graniczny, który wedle świadectwa wszystkich trzech synoptyków, Mateusza, Marka oraz Łukasza, nazwany jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Według określenia świętego Tomasza z Akwinu, którego również cytuje papież, chodzi tu o grzech nieodpuszczalny z samej swojej natury, gdyż wyklucza to, czym dokonuje się odpuszczenie grzechów. Wedle takiej egzegezy, pisze dalej papież, bluźnierstwo nie polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego. Polega natomiast na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego, działającego w mocy Chrystusowej ofiary krzyża. Jeśli więc człowiek nie przyjmuje owego przekonywania o grzechu, które pochodzi od Ducha Świętego i które ma charakter zbawczy, to zarazem odrzuca przyjście Pocieszyciela, to przyjście, jakie dokonało się w tajemnicy paschalnej, a które zespolone jest z odkupieńczą mocą krwi Chrystusa, krwi, która oczyszcza sumienia z martwych uczynków. Wiemy, pisze znowu dalej papież, że owocem takiego właśnie oczyszczenia jest odpuszczenie grzechów. Kto zatem odrzuca ducha i krew, pozostaje w martwych uczynkach, w grzechu. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu polega więc w konsekwencji na radykalnej odmowie przyjęcia tego odpuszczenia, którego wewnętrznym szafarzem jest Duch Święty, a które zakłada całą prawdę nawrócenia dokonanego przezeń w sumieniu. Jeśli Chrystus mówi, że bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, to owo nieodpuszczenie związane jest przyczynowo z niepokutą, to znaczy z radykalną odmową nawrócenia się. Koniec cytatu. Zapamiętajmy więc uważnie owe kluczowe określenia. Radykalna odmowa daru zbawienia czy odkupienia przejawiająca się w radykalnej odmowie nawrócenia. Dotykamy tu innego dogmatu wiary, właśnie o radykalnej wolności człowieka, zdolnego powiedzieć Bogu nie, która to wolność jest zasadniczo pomniejszana, czy wręcz eliminowana przez współczesną neognozę, a także rozmaite koncepcje soteriologiczne, szczególnie o proweniencji orientalnej. A więc stosunek do wolności człowieka jest kolejnym znakiem rozpoznawczym dla zdemaskowania fałszywych filozofii, łączy się bowiem z kłamliwym zaprzeczeniem rzeczywistości, czy też wręcz możliwości wyrzeszenia czy grzechu. Dlatego właśnie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, które nigdy nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym, a które święty Marek nazywa grzechem wiecznym, owo bluźnierstwo jest, jak znowu wyraża się papież, grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomego prawa do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. Koniec cytatu. Istnieją jednakże postawy, które są czymś więcej niż tylko prostym odrzuceniem czy zwykłą odmową. Są bowiem nie tylko negacją chrześcijańskiego zbawienia, czy też odrzuceniem Zbawiciela, ale również pozytywnym przyjęciem i to całym sercem innych bogów czy zbawicieli, co łączy się ze śmiertelnym grzechem bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo czy idolatria, związane często z mechanizmem inwersji, o którym mówiliśmy, niejako bezpowrotnie, jak się wydaje, utrwalają czy też pieczętują tę właśnie radykalną odmowę prawdziwego zbawienia, którą to odmowę ewangelista Marek nazywa grzechem wiecznym. O tym jednak w kolejnej audycji.